Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Na poprzednim spotkaniu czytaliśmy do 6 rozdziału, od 1 do 5, a więc dzisiaj będziemy czytać od 5 wersetu 6 rozdziału. Tutaj zatytułowane modlitwa, a więc chcielibyśmy posłuchać. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec Wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie. A Wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Ten fragment dotyczy modlitwy. My wiemy, że ten temat modlitwy w zasadzie możemy znaleźć w całej Biblii. To jest bardzo ważny temat, bardzo istotny, ponieważ o modlitwie mówi niemal każda jedna księga Biblii. I wiemy, że modlitwa to jest komunikacja, to jest rozmowa z Bogiem. Rozmowa z naszym Stwórcą. A więc jest czas, kiedy my mówimy do Boga, a jest również ten czas, kiedy słuchamy, nasłuchujemy, i to nasłuchiwanie Boga, ta odpowiedź na modlitwę naszą, wcale nie musi być ta odpowiedź dana w tym momencie, kiedy ty się modlisz. Nie możemy Boga porównywać do człowieka. Dlatego tak ważne jest, by poznawać Boga, Jego mądrość, Jego sposoby działania, w jaki sposób Bóg mówi do nas. Bóg może oczywiście odpowiedzieć natychmiast i często się tak zdarza, ale dosyć często jest tak, że Pan może odpowiedzieć po jakimś czasie. Biblia mówi: bez przystanku się módlcie. W innym miejscu, w liście do Tesaloniczan, Paweł mówi: bez przystanku się módlcie. To wcale nie oznacza, że mamy bez przystanku mówić, ale też być wsłuchanym w odpowiedź, bo to jest też cześć modlitwy. Więc człowiek, kiedy chodzi wyciszony w swoim sercu, wyciszony, skruszony, to taki człowiek, on będzie słyszał głos Ducha Świętego. Taki człowiek będzie słyszał to, co Bóg do niego mówi, to, co Bóg chce mu przekazać. Bardzo często jest to poprzez okoliczności, nawet przez jakiegoś człowieka. Ale tutaj potrzebne jest naprawdę wyciszenie i jestem przekonany, że im dłużej z Bogiem żyjemy, tym bardziej ta potrzeba wyciszenia, skruszenia jest nam potrzebna po to, by wzrastać, po to, by dawać dobry wzór, przykład, być zachętą dla innych, po to, by mieć głębszą, lepszą relację z Bogiem, by móc wykonywać Jego dzieło. A więc być wyciszonym przed Bogiem, chodzić w wyciszeniu. Więc to jest bardzo ważne, aby mieć nieustannie tą komunikację z Panem, komunikację z naszym Stwórcą. Więc Pan Jezus mówi: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Również kiedy czytaliśmy na temat jałmużny, dawania, aby nie czynić tego na pokaz. I tutaj również dokładnie o tym samym Pan Jezus mówi. On daje przykład faryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy na rogach ulic stawali, aby się modlić, po to, by byli podziwiani, aby gdzieś tam w synagogach modlić się w taki sposób, kwiecistą modlitwą, aby być podziwianym. Więc bracia i siostry, niech to nigdy nie będzie zniechęceniem dla nas, kiedy my zgromadzamy się przed Bogiem, przed Panem, kiedy mamy nabożeństwa czy spotkania modlitewne, niech nigdy ten fragment słowa nie będzie dla nas jakąś, by nas nigdy nie zniechęcił. Dlaczego? Ponieważ czasami człowiek może podejść tak bardzo skrajnie i może myśleć, że każda jego modlitwa to jest taka obłudna, będzie oceniana, będzie przez innych oceniana, ale właśnie to jest bardzo ważne, abyśmy byli wolni od tego, co ktoś sobie o nas myśli, bo od tego Bóg chce nas uwolnić i uwalnia nas. I ja pamiętam, kiedyś był taki problem z pewnym człowiekiem, który nie potrafił się otworzyć, nie potrafił modlić się na głos. Właśnie powodem było to, że on ciągle wyobrażał sobie, że ktoś go ocenia. I pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy, było nas 3 osoby i pewien taki brat, duszpasterz, powiedział do niego takie jedno zdanie. Słuchaj, jeśli ty przychodzisz na nabożeństwo i otwierasz swoje usta i wiesz, do kogo się modlisz, wiesz, po co to robisz, to nigdy nie powinieneś być hamowany, to nigdy nie powinieneś się wstydzić, to nigdy nie powinieneś myśleć o tym, co ktoś sobie myśli, ponieważ nie modlisz się do ludzi, nie modlisz się do kogokolwiek, ale modlisz się do Jezusa i dla Jezusa. A więc taki człowiek jest wolny od tego, co ktoś sobie myśli. Taki człowiek nie myśli o tym również, że jego modlitwa może być jakoś oceniana, może być słuchana przez innych i oceniana, czy to była właściwa, czy niewłaściwa, czy sposób użytych słów, czy szyk zdań, czy jest odpowiedni, czy gramatycznie, czy nie gramatycznie, czy czasami można gramatycznie iść do piekła. Czasami można gramatycznie i poprawnie, stylistycznie iść prosto do piekła. Więc bracia i siostry, cóż nam to pomoże? A więc jakże ważne jest to, aby w sercu naszym nie było obłudy. Aby w sercu naszym nie było obłudy. A więc kiedy przychodzimy do kościoła, my wiemy, do kogo się modlimy i nigdy nie powinniśmy milczeć. Nigdy nie powinniśmy mieć zamkniętych ust, ponieważ kościół jest nazwany domem modlitwy. To jest dom modlitwy, dom Boży, dom modlitwy. To jest to szczególne miejsce, gdzie ludzie komunikują się z Bogiem, gdzie Bóg żywy objawia się. Pomyślmy o tym. Przecież to od nas bardzo wiele zależy. Dlaczego zanikły dary, dlaczego zanikły objawienia za czasów tego potężnego mężczyzny? No zapomniałem, kapłan, podpowiedzcie mi, za jego czasów był Samuel. Ten kapłan Heli, tak. Dlaczego zanikły za czasów Helego widzenia, przejawy Bożej mocy? Ponieważ oni zaniedbali dom Boży, zaniedbali służbę, zaniedbali modlitwę. Zaniedbali, nie czynili tego, nie robili nic. Zwróćmy uwagę, jeśli człowiek nie otwiera swoich ust, to do kogo Bóg będzie mówił? To po co Bóg ma w ogóle mówić? Zwróćmy uwagę, że kiedy Bóg przemówił do Samuela, Samuelu, Samuelu, i on wtedy wstawał i szedł do Helego i pytał go, czy ty mnie wołałeś? A Heli mówił, idź, kładź się spać. I właśnie w taki sposób ludzie cieleśni postępują. Idź, kładź się spać. Idź, śpi. Daj se spokój z tą modlitwą. Idź, kładź się spać. Nawet do głowy mu nie przyszłoby, że Bóg może mówić w ten właśnie sposób i o tej porze. Nawet do głowy by cielesnemu człowiekowi nie przyszło, bo to jest czas jego odpoczynku. Nawet Bóg nie może go zmienić. A więc zwróćmy uwagę, abyśmy nigdy nie byli tacy jak Heli, ale byśmy byli kościołem, który chce mieć kontakt, komunikację z Bogiem, aby Bóg objawiał się pośród nas. On odpowiada na pragnienie serc. Jeśli widzi to prawdziwe pragnienie w sercu człowieka, Bóg będzie się manifestował i ono jest poparte modlitwą. Bóg będzie działał pośród nas. Pamiętajmy o tym, że to pragnienie naprawdę ściąga Boże pomazanie. Nasza tęsknota za Bogiem, pragnienie, taka niesamowita, nieodparta chęć spotkania się z Nim, to właśnie czyni nas użytecznymi i sprawia, że Bóg naprawdę wstępuje i zaczyna działać. A więc tutaj jest taka przestroga, byśmy nie byli obłudni. I Pan Jezus mówi, gdy się modlisz, wejdź do swojej komory. To jest ta fundamentalna, najważniejsza modlitwa. Modlitwa osobista, można powiedzieć, ten osobisty czas z Bogiem. Bardzo ważny czas z Bogiem, aby mieć ten czas z Panem poprzez czytanie słowa, poprzez modlitwę. Tu jest powiedziane, wejdź do komory, zamknij za sobą drzwi. Tutaj chodzi o to, aby być wyciszonym przed Stwórcą, mieć pewność, że nikt nie przeszkadza w tej modlitwie, w tej społeczności. I to jest również uwolnienie od pokusy, takiej pokusy, że ktoś mnie może zauważyć i pochwalić. Jestem przed Bogiem, jestem tylko przed Nim. I tutaj jest powiedziane, że Ojciec, który jest w ukryciu, który widzi też w ukryciu, odpłaci Tobie. Ojciec, który jest w ukryciu, czyli nie stoi obok nas widoczny, ale jest w ukryciu. I to wzbudza naszą wiarę, pobudza naszą wiarę, ponieważ kiedy się modlimy, wiemy, że Ojciec jest w ukryciu, ale słyszy. I że Ojciec odpłaci, odpowie. To jest powiedziane, gdy się modlicie, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, czego potrzebujecie, zanim się nawet o cokolwiek poprosicie. A więc my wiemy, że nie chodzi tutaj o kwieciste, jakieś wspaniałe modlitwy, które mają poruszyć kogokolwiek. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Izajasza, w pierwszym rozdziale tej księgi, Bóg powiedział takie słowo, przemówił poprzez proroka. Pierwszy rozdział, 15 wiersz. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. Nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. I moglibyśmy dalej czytać, to są takie żądania Boga wobec człowieka. A więc zwróćmy uwagę, że Bóg nie patrzy na wielomówność. Możecie pomnożyć wasze modlitwy, może być ich nawet godzina za godziną, noc za nocą, ale to nic nie pomoże, jeśli w sercu nie jest czysto, bracia i siostry, jeśli w sercu nie ma czystości, jeśli jest jakiś grzech, cokolwiek, co mogłoby oddzielać nas od Pana, czyli jakiś grzech, jakiś ukryty grzech, niewyjaśniona sprawa jakaś, niewyjaśniona jakaś rzecz. Pan nie będzie słyszał wtedy. Pan mówi tutaj, oczyśćcie się, obmyjcie się, oczyśćcie się. To jest ważne. A więc to nie chodzi o wielomówność. Nie zrobimy wrażenia na Bogu w ten sposób. Ale Pan patrzy do serca, czy ono jest naprawdę czyste. Bo to grzechy oddzielają nas od Stwórcy. Biblia mówi o tym. 59 rozdział Księgi Izajasza. Że Pan ma moc, aby pomóc. Jego ręka nie jest za krótka i Jego ucho nie ogłuchło, ale to właśnie grzechy są tym, co oddziela was od waszego Boga. Więc jakże ważne jest to, byśmy potrafili czytać Biblię w taki sposób, by ona była lustrem dla naszego serca, dla naszej duszy, byśmy pozwolili Duchowi Świętemu, byśmy modlili się jak Dawid, badaj mnie i sprawdzaj. Sprawdzaj, czy chodzę tą właściwą drogą. Czy moje działanie, moje postępowanie podoba się Tobie. Bracia i siostry, czasami człowiek może mieć swoją świętość, swoją sprawiedliwość, może czuć się tak bardzo święty, tak bardzo czysty, tak bardzo sprawiedliwy. To jest bardzo niebezpieczny stan. Kiedy człowiek w taki sposób czuje się, ponieważ wszyscy jesteśmy posiadaczami jeszcze tej starej, grzesznej natury, która daje o sobie czasami znać, częściej lub mniej, ale daje. I potrzebujemy, bracia i siostry, wciąż łaski. Wciąż możemy słyszeć od Jezusa, jednego ci brak, Musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, o łasce Bożej, która dana nam jest, więc to nie nasza świętość, ale to łaska Boża stawia nas przed Boży tron. To łaska Boża, to zmiłowanie Jezusa stawia nas przed Bogiem. To, że możemy przed Nim w ogóle być, w ogóle stać przed Stwórcą. Obyśmy nigdy nie pokładali w sobie i nie porównywali się z nikim, ale porównujmy się z Jezusem, z Jego Słowem. Więc tutaj Bóg mówi bardzo wyraźnie, abyśmy zamykali za sobą drzwi, byśmy mieli tą bliską więź z Panem, abyśmy wylewali przed Nim swoje serce, mieć tą cichą relację z Bogiem, aby modlić się do Niego, oczekując, że Pan odpowie, bo Bóg jest Ojcem kochającym, jest żywym Bogiem, który odpowiada, który chce nas błogosławić. Pan Jezus mówi tutaj tą modlitwę, która jest nazwana modlitwą pańską, tak potocznie Ojcze nasz. Ta modlitwa, bracia i siostry, jest modlitwą w pewnym sensie też proroczą, ponieważ ona mówi o rzeczach przyszłych, które się wypełnią na pewno. Biblia potwierdza to. Zwróćmy uwagę, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Ojcze, który jesteś w niebie. Kto w ogóle ma prawo mówić do Boga Ojcze? Kto ma prawo mówić do Boga Ojcze? Ten, który narodził się na nowo. Ten, który stał się prawdziwie dzieckiem Bożym. Ten, który porzucił stare, grzeszne życie. Odwrócił się od martwych uczynków. Odwrócił się od okultystycznych jakichś praktyk albo pseudopobożnych praktyk, gdzie ludzie poprzez nieznajomość Biblii, Słowa Bożego, oddawali często cześć bałwanom, relikwiom, człowiekowi, bądź byli nawet tymi, którzy brali udział w kulcie człowieka, bo w taki sposób traktuje się niemal jak Boga niektórych ludzi w innych kościołach. A więc od tych rzeczy należy się odwrócić i to raz na zawsze i radykalnie, ponieważ są to rzeczy, które wykrzywiają proste ścieżki Pana, wykrzywiają prostą drogę Pana. One mają tylko pozór pobożności, ale korzeń tego jest zgniły, jest zły. A więc kto ma prawo mówić Ojcze? Ten, który narodził się na nowo. Ten, który narodził się na nowo. I ten, który wypełnia również wolę Bożą. Zwróćmy uwagę, że w 7 rozdziale tej samej Ewangelii Pan Jezus mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. I dokładnie możemy powiedzieć, nie każdy, kto do mnie mówi, Ojcze, Ojcze, wejdzie do Królestwa Niebios. Ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Bóg do tego nas przeznaczył, abyśmy szukali tych odwiecznych Bożych ścieżek, abyśmy dali wprowadzić się w ten Boży plan, który Bóg ma dla nas, abyśmy traktowali to serio, poważnie, abyśmy potrafili się oderwać od naszej codzienności i zastanowić się, po co ja w ogóle jestem, po co ja żyję, dla kogo ja żyję, co ja tak w ogóle znaczę w Królestwie Bożym. To są bardzo ważne pytania, bracia i siostry, ponieważ ziemia, ona przeminie, ona spłonie, dzieła ludzkie spłoną, ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki i to się wypełni, to słowo się wypełni. A więc Bóg powołał nas, abyśmy pełnili Jego wolę, więc kto ma prawo mówić Ojcze? Ten, kto narodził się na nowo, ten, kto naprawdę jest Bożym dzieckiem. Ten, kto nie narodził się z woli mężczyzny czy kobiety, ale z woli Boga. Bóg dał moc i siłę tym ludziom, którzy Go przyjęli, którzy przyjęli Jego Syna, aby stali się dziećmi Bożymi. Przyjęli Syna jako Zbawiciela, jako Pana, jako Króla. Więc Bóg dał taką moc, by ci ludzie mogli na nowo się narodzić, aby mogli być nowym stworzeniem. A więc czytamy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. My wiemy, że imię Boże nie jest święcone, tak jak tutaj, w tej modlitwie. Teraz, kiedy czytamy tę modlitwę, my wiemy, że imię Boga jest często deptane. My wiemy, że imię Boga często jest poniewierane, wzgardzone, wyszydzane. Wręcz pogarda jest dla imienia Bożego, pogarda dla Trójcy. Ruchy okultystyczne, masonerskie mają specyficzne znaki, które wprost oznaczają pogardę dla Chrystusa, dla Jego ofiary, oznaczają pogardę dla Trójcy. Więc wielu ludzi jest takich, którzy nie święci imienia Pana. Ale bracia i siostry, to będzie do czasu, ponieważ jest powiedziane i Paweł o tym naucza w liście do Filipian, że przyjdzie, nadejdzie ten dzień, kiedy wszelkie kolano się ugnie przed Panem i wszelki język będzie musiał wyznać, że Jezus jest Panem. I jest tam powiedziane na niebie, na ziemi i pod ziemią. A więc cała duchowa rzeczywistość będzie musiała uznać panowanie i królowanie Chrystusa. To, że On jest wielkim, potężnym Bogiem, że jest Królem Królów i Panem Panów. Nadejdzie ten dzień. My wiemy, że żyjemy teraz w czasach dopustu, kiedy Bóg dopuszcza wiele rzeczy, kiedy Bóg jakby zezwala na niektóre rzeczy, dopuszcza, co nie znaczy, że się z nimi zgadza, ponieważ On dał nam słowo, dał dekalog człowiekowi i tam jest powiedziane, jak mamy żyć, ale wiele ludzi w ogóle nie bierze tego do serca, nie bierze nawet do swoich rąk, nie chce nawet się nad tym pochylić, zastanowić, co Bóg może ode mnie chcieć. I to jest naprawdę przerażające, że są tacy ludzie, którzy tak bardzo lekceważą Boga. Ale my mamy modlić się, święć się imię Twoje. I wiemy, że to imię, które jest wywyższone ponad wszelkie imiona, to jest imię Jezus. Imię Jezus. Ono jest ponad wszelkie imiona. Dalej modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. My wiemy, że Królestwo Boże, tak jak Pan Jezus odpowiedział uczonym w Piśmie, kiedy pytali Go, w jaki to sposób przyjdzie Królestwo Boże. I Pan Jezus powiedział, że ono nie przychodzi dostrzegalnie, ale powiedział, Królestwo Boże jest pośród was. Nie przychodzi dostrzegalnie, teraz, tutaj, na ziemię, ale Królestwo Boże jest zakładane przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Jest zakładane poprzez Boże Słowo, poprzez Króla Pana Jezusa Chrystusa, który zakłada te Królestwo w sercach tych, którzy Go przyjęli. Ale bracia i siostry, to jest Pan szuka takich, którzy chcą pójść za Nim, którzy idą za Nim, którzy Go kochają, z miłości idą za Nim. I tacy ludzie są już teraz częścią Królestwa Bożego. My wiemy, że Biblia mówi o dwóch królestwach. Królestwo szatana, królestwo ciemności i królestwo Boże, to jest królestwo światłości. A więc widzimy, że Biblia w taki sposób naucza i wiemy, że dokładnie tak jest. Ponieważ wystarczy wyjść i rozejrzeć się dookoła, posłuchać wiadomości, włączyć telewizor, radio, posłuchać, jak żyją ludzie, jak funkcjonuje ten świat. Nie mamy wątpliwości, kto za tym stoi. Nie mam wątpliwości żadnych, że ludzie, którzy zdolni są do tak okrutnych rzeczy, kto za tym stoi. Ale my modlimy się, przyjdź królestwo Twoje i ono przyjdzie dostrzegalnie, przyjdzie kiedyś dostrzegalnie. Biblia o tym również bardzo wyraźnie mówi, o tysiącletnim królestwie, panowaniu Chrystusa na tej ziemi, na tym świecie. Nie chciałbym teraz koncentrować się teraz na tym nauczaniu, ponieważ jest tam dalej też powiedziane, co ma nastąpić. Ale jest pewne, jest prawdziwe to, że to królestwo, ono ogarnie całą ziemię. Zresztą już o tym nawet Księga Daniela mówi w bardzo wyraźny sposób, że najpierw będzie malutkim kamieniem, ale potem ten kamień ogarnie całą ziemię. Takie będzie Królestwo Boże i jest powiedziane o tym królestwie, że ono jest wieczne i niezniszczalne. A więc, bracia i siostry, jesteśmy już dzisiaj częścią tego królestwa, więc dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy Jezusowi za to, że nas wybrał, że nas zbawił, że nas oczyścił, uczynił swoimi dziećmi. Możemy Mu za to naprawdę, jesteśmy winni nawet wdzięczność, ale też mamy modlić się. Przyjdź Królestwo Twoje, Pan nam kazał nam, abyśmy tak modlili się, abyśmy mieli taką modlitwę, aby Królestwo Boże przyszło, aby Królestwo Boże było widoczne i ono przyjdzie. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. A więc wiemy, że w niebie jest harmonia, jest pokój, jest ład. Dlaczego jest harmonia, dlaczego jest pokój, dlaczego jest ład w niebie? Ponieważ tam wykonywana jest wola Boża i tam jest pewna hierarchia. Tam zasiada na tronie Bóg, trójjedyny Bóg. Poddani Mu są cherubowie, serafowie, aniołowie. Poddani Mu są starcy, o których czytamy. Poddani Mu są święci, a więc wszelkie stworzenie poddane jest Twórcy. I tam nie ma czegoś takiego jak samowola. Nie ma, że mnie się to nie podoba, czy tamto się nie podoba. Nie ma miejsca na coś takiego. Nie ma miejsca na to, że człowiek, czy ktokolwiek, jakiekolwiek stworzenie, cokolwiek może dodać do tego, co się dzieje tam. W niebie jest harmonia, jest ład. Jest pewien porządek, który pochodzi od Stwórcy. I dlatego mamy modlić się, aby wola Boża wypełniała się tutaj na ziemi, ponieważ tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie jest. Również, aby wola Boża wypełniała się w naszym życiu, Twoim życiu, moim życiu. Tutaj chodzi przede wszystkim o Twoje życie. O swoje życie mamy się modlić. Bądź wola Twoja. Ja nie będę modlił się o życie na przykład Kuby, aby w jego życiu wypełniała się wola Boża, zanim najpierw nie będę modlił się o siebie. My to rozumiemy, bracia i siostry. Musimy to rozumieć, że aby modlić się, mieć taką pewność, mieć autorytet w tej modlitwie, aby modlić się o kogoś, sam muszę być tym wykonawcą woli Bożej, poddać się Stwórcy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, daj nam na każdy dzień. Daj nam na każdy dzień. Nie na 100 lat, nie na 1000 lat. To nie jest powiedziane, Panie, daj nam zapasy, ale jest powiedziane, daj nam na każdy dzień. A więc tutaj jest pokazana taka pewna duchowa zasada naszej zależności od Stwórcy, naszej zależności od Boga. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy historię króla Dawida, nic tak nie zagniewało Pana jak to, kiedy Dawid kiedyś nakazał Joabowi, aby obszedł cały obszar Izraela i policzył wszystkich, zrobił taki spis ludności. I zwróćmy uwagę, że Joabowi bardzo się to nie podobało. Wielu osobom bardzo się to nie podobało. Jest to napisane w drugiej księdze Samuela. Może otwórzmy na chwileczkę. Druga księga Samuela i 24 rozdział tej księgi. To jest w zasadzie ostatni już rozdział. I tutaj 24 rozdział, pierwszy wiersz czytamy. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela. My wiemy, że kiedy Pan gniewał się na Izraela, Pan sądził ten naród. I my czytamy, że na różne sposoby Pan sądził. Pan pobudzał jakiegoś króla, jakąś obcą armię. Zazwyczaj tak było. Pan mógł dawać niepowodzenie w plonach. Brakowało deszczu, brakowało słońca we właściwym czasie, deszczu we właściwym czasie. Albo przychodziła jakaś plaga czy zaraza. To były często takie lekcje od Pana, lekcje wychowawcze dla tego narodu. Ale tutaj czytamy, że Pan rozgniewał się i zwróćmy uwagę, nie pobudził żadnego jakiegoś pogańskiego króla, ale dziwne jest, że użył do tego Dawida. Być może Dawid, nie wiemy dlaczego tak było, nie jest tutaj pokazane do końca. W jego sercu najprawdopodobniej ten zamysł gdzieś tam rodził się. Dlatego, że Dawid miał niezwykłe powodzenie, miał naprawdę łaskę u Boga jak nigdy dotąd. Wszystkie wojny, walki Dawid wygrywał ze względu na łaskę Bożą. Wiemy, że Jego Królestwo umacniało się. Wiemy, że o Dawidzie śpiewano pieśni, mówiono legendy, a więc Jego serce było łechtane. Najprawdopodobniej ten pomysł gdzieś tam się już rodził i widzimy, że Pan pobudził Dawida i Dawid zrobił to. Nurze, policz Izraela i Joab obszedł cały ten wielki obszar i policzył wszystkich mieszkańców. I bracia i siostry, jakie jest znaczenie tego policzenia? Zwróćmy uwagę, że kiedy liczy się, no to jest taki szczegółowy już, szczegółowe liczenie, kiedy wysyła się już konkretnych ludzi. I tutaj oddzielało się też tych, którzy byli zdolni do służby wojskowej, do tego, by używać ich w militarny sposób, do służby wojskowej. A więc Dawid jako król, który prowadził wojny Pana, to był taki człowiek, można powiedzieć, człowiek dowódca, urodzony dowódca, najprawdopodobniej chciał znać również tą ilość żołnierzy, których ma jakby u swego boku. A Biblia mówi, że to nie przecież od licznego wojska zależy zwycięstwo. Biblia tak mówi, że to nie od siły wojownika czy od siły jakiegoś tam zwierzęcia, konia zależy zwycięstwo. Ale oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy chcą polegać na Nim, w innym miejscu jest powiedziane. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, na potwierdzenie Gedeon, kiedy walczył w Księdze Sędziów. Tam było ponad 20 tysięcy żołnierzy i Pan nakazał oddalić większość, zdecydowaną większość, zawrócić do swoich domów. Oddalił ich stamtąd i zostało tylko 300. Spośród 20 tysięcy, może nawet trochę więcej. Dosyć dawno czytałem tą historię, ale tak pamiętam, że to było około 20 tysięcy wojska, może troszeczkę więcej. A zwróćcie uwagę, przeciwników było tyle, że nie można było ich policzyć. Przeciwników było tak wielu, to było około nawet milionowa armia, potężna armia. A więc widzimy tutaj, jakże ważne jest to, byśmy nie polegali na tym, co mamy, na tym, co posiadamy, ale byśmy wierzyli Bogu, abyśmy ufali Bogu. Bracia i siostry, jakże to jest ważna duchowa zasada. Pan gniewał się wtedy na to, co się stało. I wiemy, że była wielka plaga tutaj była. Straszna rzecz się stała. A więc ten spis pobudził bardzo Boga do gniewu, także Bóg osądził Izraela. Więc bracia i siostry, pamiętajmy, że to jest taka duchowa zasada, że człowiek lepiej się czuje, jak wie, że coś tam ma, coś tam posiada, ale tak naprawdę wtedy nie jest zależny od Stwórcy, nie jest zależny od Boga. A tutaj jest powiedziane, daj nam chleba na każdy dzień. Nie na 100 lat, nie na 5 lat, a co będzie, jak się skończy? A co będzie, jak tamto się skończy? Przypomnijmy sobie proroka Eliasza, kiedy wysechł potok. Pan zabrał go stamtąd. Pan żywił go. Nakazał mu iść do ubogiej wdowy. Wcześniej wiemy, że kruki przynosiły mu żywność i pił wodę ze strumienia, ale wszystko czynił to na słowo Pana. I jestem przekonany, bracia i siostry, że Bóg chce nas prowadzić w taki właśnie sposób, abyśmy byli naprawdę od Niego zależni, abyśmy nie bali się przyszłości, nie lękali się jutra, nie bali się. Kiedy człowiek chce polegać na sobie, na swoim własnym sprycie, to tak naprawdę uzewnętrznia się jego cielesność, jego duszewność. Z duszą mamy najwięcej problemu. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jak stworzony jest człowiek, to wiemy o tym, że człowiek stworzony jest na obraz podobieństwo Boga. To jest duch, dusza i ciało. Duch to jest miejsce, gdzie przebywa Bóg. To jest to miejsce, gdzie wstępuje Duch Święty, gdzie przebywa Bóg. I zwróćmy uwagę, że Duch Boży ma wpływ na ducha ludzkiego, pobudza ducha ludzkiego. Ale jakże ważną rzeczą jest to, byśmy my mogli odbierać to w naszej duszy. I często tak jest, że kiedy człowiek jest nieskruszony, kiedy człowiek jest dumny, skoncentrowany na sobie, skoncentrowany tylko na rzeczach doczesnych, ciągle zapatrzony w siebie, taki człowiek nie jest człowiekiem skruszonym. I taki człowiek nie może czynić zbyt wiele dla Królestwa Bożego. Nie może czynić, ponieważ nie pozwala na to, aby Duch Boży go tak naprawdę prowadził. Zwróćmy uwagę, że ta zasada skruszenia, ona jest pokazana w Biblii. Chociażby ziarno, które Pan Jezus opowiadał w Ewangelii Jana, które jest wrzucone do ziemi, ono musi najpierw umrzeć, obumrzeć. Czyli ta skorupa, która, można powiedzieć, jest wokół tego wnętrza, jakby jądra. Tam, gdzie jest życie, to ta skorupa, która hamuje to życie, ona musi być zniszczona. I wiemy, że to się dzieje poprzez wilgoć, poprzez ciepło, poprzez wodę, różne czynniki, które tam jakieś procesy są w glebie, w ziemi. I kiedy ta skorupa już ona zostanie, można powiedzieć, użyć takiego słowa, zniszczona, wówczas to życie, które jest ukryte wewnątrz, zaczyna być widoczne. Ono zaczyna wzrastać. I bracia i siostry, tą skorupą taką, tym obrazem, znaczy tą skorupą dla nas to jest dusza, nasza dusza. Ona musi być skruszona. Ona musi być rozbita, tak jak ten alabastrowy słoik, w którym był ten cenny olejek. Zwróćmy uwagę, ten słoik alabastrowy musiał być rozbity. Musiał być rozbity. Człowiek, który nie jest skruszony, on będzie miał w sobie Boże życie. On jest na nowo narodzony, ale ciągle jego dusza będzie jakby miała przewagę. Ciągle ta duszewność. I taki człowiek ocenia, nie jest w stanie oceniać duchowo. Dlatego, że patrzy, wpatrzony jest w swoją duszę, w swoje zdolności, bo dusza to jest nasz intelekt, to są nasze uczucia, to jest nasza wola. I taki człowiek duszewny, wpatrzony jest tylko w to. I on będzie oceniał ludzi poprzez to, w duszewny sposób. A więc będzie oceniał talenty, będzie podziwiał intelekt ludzki. Nie będzie widział nawet tych rzeczy, które są od Boga. Nie jest w stanie tego zobaczyć, nawet zrozumieć. Nie jest w stanie, dopóki nie skruszeje, dopóki nie stanie się pokorny, dopóki nie pozwoli Bogu na to, aby ta nasza dusza tak naprawdę obumarła, abyśmy powiedzieli przed Panem, że nic nie znaczę, jak Paweł stwierdził w pewnym momencie, że nie ma we mnie dobra. Paweł tak powiedział. A przecież wiemy, że był geniuszem w swoich czasach. Źródła historyczne mówią, że był taką wschodzącą gwiazdą, że mógł naprawdę dojść do wielu, wielu rzeczy. Na pewno mógł być znanym politykiem i człowiekiem bardzo wpływowym. Wykształcony u stóp Gamaliela, urodzony w Rzymie od urodzenia, miał to obywatelstwo, wyróżniającym się faryzeuszem w gorliwości, bardzo utalentowanym człowiekiem. Źródła historyczne podają o nim, że był bardzo takim niezwykle, to nie był taki przeciętny człowiek, ale był grubo, wysoko, ponad przeciętność. A Paweł w pewnym momencie stwierdza, że nie ma we mnie dobra, że już tak naprawdę nic nie znaczy, nic nie znaczy. To jest ten najlepszy moment. To jest właśnie ten moment, do którego Bóg chce nas doprowadzić, abyśmy to zrozumieli, bracia i siostry, że największy problem mamy z duszą. Mamy z naszą duszą, z intelektem, z naszym pojmowaniem, z naszym rozumowaniem, ocenianiem, patrzeniem. Z tym mamy największy problem. Największy. Więc ta zasada skruszenia, ona jest bardzo ważna, abyśmy pozwolili Bogu na to, aby On poprzez swoje słowo, poprzez Ducha Świętego okoliczności mógł pracować nad tym zewnętrznym człowiekiem. I często jest tak, że ten zewnętrzny człowiek jest dotykany przez Boga, a człowiek, który jest zazwyczaj dotykany przez Boga, nie dostrzega w tym ręki Pana, że to Pan go dotyka, tylko widzi jakiegoś człowieka, który mu się sprzeciwia. Widzi jakiegoś człowieka, który nie zgadza się z nim i tak naprawdę dalej działa cieleśnie. Potrafi się obrazić, potrafi się zamknąć w sobie, potrafi się usunąć na bok, nie wiedząc, że tak naprawdę ucieka z tego stołu, gdzie pracuje nasz mistrz, który jest garncarzem, który formuje, lepi nas, kształtuje. A jakże to ważne, byśmy to rozumieli, bracia i siostry, że jesteśmy stawiani często w takich sytuacjach trudnych, ciężkich, właśnie z tego to powodu, abyśmy zobaczyli, jacy naprawdę jesteśmy, z czym mamy problem, abyśmy nie gniewali się na ludzi, ale wzięli z tego dla siebie jakiś wniosek. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten człowiek ze mną w taki sposób postąpił? A dlaczego tak powiedział do mnie? Przecież nie dzieje się nic bez woli Bożej. Nic się nie dzieje bez woli Pana. Dlaczego ten człowiek zajechał mi drogę i zatrąbił? Ja mu pokażę. Dlaczego ten człowiek tak postąpił? Ja mu pokażę. To jest nasze ja. Bóg pokazuje nam, co jeszcze w nas drzemie, co jeszcze, jacy jeszcze jesteśmy. A więc, bracia i siostry, to skruszenie. Pan chce, abyśmy naprawdę byli skruszeni, byśmy byli pokorni, poddani. Wówczas to Bóg może działać poprzez nas. Wówczas to Jego Duch, który mieszka w duchu ludzkim, będzie miał wpływ i będzie nas prowadził i będzie wskazywał nam drogę, abyśmy dali taką możliwość Bogu, by On mógł to czynić, by mógł to działać, by mógł w taki sposób działać. Tak jak niedawno było mówione, aby złożyć swoje ciało jako ofiarę i być tam na tym ołtarzu. I nie w taki sposób, że Boże, musisz mnie teraz użyć, ale możesz mnie wziąć, kiedy chcesz. A mogę tam leżeć nawet przez całe moje życie, ale chcę oddać się Tobie. Możesz mnie użyć, możesz mnie wziąć, kiedy chcesz. Jestem tylko naczyniem, tylko możliwością. Nikim więcej, kiedy tak o sobie myślimy, to jest najlepsze, co może być. Wtedy Bóg zaczyna prawdziwie działać. Chleba naszego powszedniego, my wiemy, że ten powszedni chleb, wiadomo, to są różne rzeczy, których potrzebujemy do życia i pobożności, ale ten chleb na co dzień to jest również ten duchowy pokarm, żywy pokarm, abyśmy nie pragnęli starego jakiegoś przeżycia i nie polegali na starym przeżyciu, ale Bóg chce nadawać na każdy dzień prowadzenie. Czytamy przecież w trenach, że Jego łaska każdego dnia na nowo nam się objawia. Łaska Boża każdego dnia na nowo nam się objawia, a psalmy mówią, że Bóg jest Bogiem mówiącym każdego dnia. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. A więc chleb, pod tym symbolem ukryte jest również Boże Słowo. Boże Słowo, bracia i siostry, abyśmy nie polegali na wczorajszym, czerstwym jakimś pokarmie, jakiejś starej kromce chleba, ale byśmy mieli świeży pokarm, tą świeżą mannę. Zwróćmy uwagę, że ta manna, jeśli nie była zebrana do odpowiedniej godziny, ona znikała, nie było już jej. Trzeba było się śpieszyć, szybko zebrać, aby zanieść do domu, bo ona się topiła w mocnym słońcu. A więc trzeba było się śpieszyć, codziennie trzeba było tam być, codziennie trzeba było ją zbierać. To jest obraz, w jaki sposób Bóg troszczy się o nas, o tego wewnętrznego człowieka, abyśmy byli mocni, silni, byśmy wzrastali, byśmy mogli Bogu służyć. Bo zwróćmy uwagę, że ten pokarm doczesny, ten chleb, który jemy, potrzebny jest, abyśmy mogli pracować, chodzić, żyć. A ten duchowy, abyśmy byli silni, mocni, zdrowi duchowo i byśmy mogli służyć Bogu, bracia i siostry. Służyć Bogu, bo jeśli człowiek jest słaby, to znaczy, że nic nie jadł. Nie ma tego pokarmu, nie zbiera go. Być może przeżywa coś, co było kiedyś, ale Pan chce, żebyś ty miał ten czas z Nim. On chce każdemu z nas dawać, bardzo indywidualnie. Dalej czytamy, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja myślę, że tutaj Nie trzeba nawet interpretacji, czyli w taki sam sposób. Boże, odpuszczaj moje winy, jak ja odpuszczam moim winowajcom. My wiemy, że przebaczenie to jest coś bardzo ważnego w Królestwie Bożym. Bez tego nie możemy funkcjonować, bez tego nie możemy żyć. Jeśli człowiek nie potrafi przebaczać, to jest bardzo biedny człowiek. Bardzo biedny człowiek, który szkodzi sobie duchowo, ale też i cieleśnie, ponieważ jest udowodnione przez naukę dzisiaj, że człowiek, który ma jakąś urazę, gorycz w sercu, nieprzebaczenie, to nawet jego organy wewnętrzne są atakowane przez różne choroby. Jest to potwierdzone przez naukę. Bardzo często taki człowiek popada na różnego rodzaju nerwice, na choroby serca. Ktoś, kto nie potrafi przebaczyć. Oczywiście powodem choroby serca mogą być różne inne rzeczy, ale między innymi również to może być przyczyną, gdzie człowiek trzyma urazę, gdzie to jest udowodnione i potwierdzone. A więc sami sobie szkodzimy, a nade wszystko to jest takie wiążące, kiedy modlimy się, odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To tak, jakbyśmy na siebie ciągnęli sąd i gniew Boży. Bo przecież kiedy my nie odpuścimy, to jak Bóg nam odpuści? To jak Bóg nam ma przebaczyć? Zwróćmy uwagę, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A więc widzimy bardzo wyraźnie, to jest duchowa zasada. Przebaczać, jeszcze raz przebaczać. Tak jak mówimy często w domach, w relacjach swoich, w kościele, gdziekolwiek, przebaczać i żyć wolnym, być wolnym, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Być człowiekiem wolnym od jakiejkolwiek urazy. Bóg do tego nas powołał, abyśmy właśnie w taki sposób Jemu służyli. Odpuść nam winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Nie wódź nas na pokuszenie. My czytamy w Słowie Bożym, bracia i siostry, że Bóg nigdy nikogo nie kusi. A więc nie możemy tego w ten sposób rozumieć. Ten pierwotny tekst, on nieco inaczej mówi, także znaczenie jest zupełnie inne. Nie dopuszczaj do nas pokus, nie dopuszczaj do nas jakby złego, zachowaj nas od tego, zbaw nas od tego. To jest taka modlitwa o ochronę przed mocą szatana, przed mocą złego, bracia i siostry. Aby Pan zachował nas od pokus, aby dał zwycięstwo, bo Twoje jest królestwo, bo Twoja jest moc i chwała. A więc kiedy tak się modlę, kiedy modlę się, zachowaj mnie od pokus, zbaw mnie od złego, daj mi zwycięstwo, to zaraz potem, zwróćmy uwagę, jest powiedziane, bo Twoje jest królestwo, czyli Ty jesteś królem, bo Twoja jest moc i chwała, czyli jesteś mocny, aby to zrobić. Ty możesz to uczynić, jesteś potężnym, wielkim Bogiem, w niczym nieograniczony, kompletnie w niczym nieograniczony. A więc, bracia i siostry, tak kończąc już, podsumowując, pamiętajmy, modlitwa jest rozmową z Bogiem. To jest jakby oddech dla naszej duszy. Oddech dla naszej duszy. Jakże ważne jest to, co mówi Bóg. Ważne jest to, aby wsłuchać się w Jego odpowiedź. Bez przystanku się módlcie. To jest to, że chodzimy wyciszeni, chodzimy w duchu wyciszeni, wsłuchani w głos Boży. Uczymy się tego. Słuchamy głosu Pańskiego. Pamiętajmy o tej pokornej postawie serca i wiedzmy to, że Bóg jest tym, który widzi w ukryciu i odpłaca. On jest tym, który daje nam według swojej mądrości. On wie, w jakim czasie i komu i jak i co dać. Pan wie. Nie bądźmy wielomówni. Pamiętajmy o tym, że nasze serce musi być nade wszystko czyste, kiedy modlimy się, prosimy Pana o cokolwiek, abyśmy badali swoje serca. Czy nie ma tam czegoś, co wymaga uporządkowania, wyznania, jakiś grzech? To jest bardzo ważne dla nas. A więc Pan Jezus w tej modlitwie pańskiej, pamiętajmy, to są rzeczy, które mówią tutaj o przyszłości. Bardzo dużo tych myśli, które są zawarte w tym, w tej krótkiej modlitwie, one mówią o przyszłości. Pamiętajmy o tym, że przyjdzie, nadejdzie ten dzień, kiedy imię Pana będzie święcone, kiedy nie będzie lżone, ale będzie święcone. Ugnie się przed Nim wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że Chrystus jest Panem. Dzisiaj Królestwo Boże jest w sercach ludzkich założone, ale nadejdzie dzień, kiedy wypełni całą ziemię. I tą myślą żyjmy, tą myślą się umacniajmy, że przyjście Pana jest bliskie, że powrót Jezusa jest bardzo bliski. A więc chciejmy powstać i podziękujmy Panu Jezusowi.